Wszelkie skojarzenia do wydarzeń oraz osób są zupełnie przypadkowe. No nie. Tak, rzeczywiście twórcy w krajach, szczególnie takich o wysokiej cenzurze, mówią, żeby w jakiś sposób uciec przed zemstą dyktatorskiej władzy. No, my mówimy, to nie jest przypadkowe, że zajmujemy się tym tematem. Zwykle chrześcijanie, no to tak myślą, no króla trzeba czcić, cara, módl się za cara i tak dalej. No nie. Biblia absolutnie tak nie pokazuje relacji chrześcijanina do króla, do władzy państwowej. Zapraszam. W historii dość często zdarzało się, że król, władca, uzurpator, bierut, tam no to różnie oni mieli różne tytuły, był głupcem, zdrajcą, no dziwkarzami to prawie wszyscy byli, no ale to o tym nie mówię, ale dla władzy, no to przede wszystkim dla stanowienia prawa i sprawiedliwości, no to ważne, czy on jest zdrajcą i czy jest głupkiem, no można by dodać bezbożnikiem jeszcze, nie? Także takich władców w historiiśmy trochę mieli, stąd dla Polaków to nie dziwota i Polacy raczej nie mają problemu, co robić, jak reagować na głupią, zdradziecką, haniebną, podłą władzę, bo i zaborców, i komunistów przeróżnych tuśmy trochę pod dostatkiem mieli. No a i nasi wcześniejsi królowie też nie wszyscy mądrzy byli, niektórzy też zdradzali, nawet z carycą Katarzyną spali. Także zdrada była podwójna. Zadaliśmy wam pytanie, mówię, dla Polaków to jest dość łatwe pytanie, ale na przykład jakby zapytać Anglosasów, Niemców i tak dalej, co robić, jak król jest zdrajcą, to im, że tak powiem, mózg staje, dęba. Pytaliśmy na przykład kiedyś takiego Anglosasa, który mówił, że zawsze i wszędzie wszystkie podatki płacić będzie. Hitlerowi też? On zawiesił się, zwoje się grzeją i on nie wie, co zrobić, nie? Polak to weź się cmoknij, nie? Tam w ogóle by nawet nie miał zastanowienia i to nieważne, czy kościelny, czy niekościelny, ateista, tam, czy cyklista, czy chrześcijanin, nie ma to znaczenia. Polak by wiedział, co w takiej sytuacji zrobić. Także my nie będziemy się odwoływać tyle do naszego doświadczenia historycznego, ale do przewodnika, który dał nam Bóg, do Słowa Bożego. A kiedy jesteśmy przy Słowie Bożym i przy tym, że Jezus jest naszym przewodnikiem, to dzisiaj rano stała się taka rzecz o 10:00. Z jednej strony wesoła, pełna chwały, ale z drugiej strony szczególnie dla ludzi smutna. Otóż nasza siostra Halina, pamiętacie ją, bo dość charakterystycznie wyglądała, bo była ciężko chora. No i dzisiaj wybrała się już na spotkanie z Jezusem, także Halina dzisiaj wykrzykuje, ach i och, co tam widzi w niebie. No ale bliscy to płaczą. Także bliskim, no to wyrazy współczucia. Ale przynajmniej tyle pamiętajmy, że ona się wybierała do swojego Pana, Pasterza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O tym mówiła, że się nie boi. Możemy to jeszcze usłyszeć ją, bo nasza ekipa tam pojechała i ją nagrała. Nie? Jeszcze niedawno Halinę zapraszałem, żeby tu do nas przyjechała. No to już w niebie.
Może to jeszcze nie to stadium, ale ja nie myślę, żebym musiała rozpaczać, jak ja mam takiego opiekuna. No, no wybaczcie, nawet jeżeli przyjdzie mi jakoś mocniej, to ja go proszę, nie opuszczaj mnie, Panie Jezu, bo ja Cię potrzebuję. I nie boli mnie. I nie boję się.
Oczywiście całe świadectwo Haliny możecie zobaczyć. To jest coś niezwykłego, że możemy zobaczyć i usłyszeć tę osobę. Pamiętacie, jak Jezus, jeszcze nie było telewizji, no to chciał, żeby uczniowie, jak mają go zapamiętać, no to właśnie z tej ostatniej imprezy. Nie? I stąd właśnie mówi, tak mnie wspominajcie. My mamy technikę, możemy sobie puścić zobaczyć też, jak była nasza grupa taka misyjno-dziennikarska. To jest tu przy granicy, już blisko Ukrainy, na krańcach lubelskiego. No to też oczywiście zgłaszajcie się, do was też możemy przyjechać i nagrać. I udało nam się, tu zobaczcie powitanie, zaproszenie, jak nasza grupa tam wpadła do Haliny.
A jak pani się dzisiaj czuje tak?
W związku z tym, że jesteście?
Nie, nawet nie.
Jestem szczęśliwa. Jak ja długo czekałam, żeby z kimkolwiek się spotkać, kto myśli jak ja, kto rozumie jak ja, kto mówi tak jak ja. A teraz mam o czworo ludzi w swoim temacie. Fajnie.
Gdzie się dwóch lub trzech spotka?
W imię jego. Zjecie gołąbeczkę?
Możemy zjeść.
To proszę do kuchni.
To jest moja żona Ania. A to Magda.
No, widzicie takie rzeczy, to widź pod prąd, często się dzieją. No i dzięki temu, że nasza grupa pojechała, Halina nawróciła się do Jezusa, no to nie wiem, ze 100 tysięcy albo więcej ludzi mogło to jeszcze zobaczyć. I Halina, nie ruszając się z domu, mogła swoje świadectwo, to jak uwierzyła w Jezusa, jak porzuciła takie różne religijne zabobony, a powiedziała: Jezu, to jak tak to jest, że Ty już zapłaciłeś za wszystkie moje grzechy, nie ma innej drogi do nieba, to ja całe serce otwieram, wejdź do mojego serca, bądź moim Panem, Zbawicielem, Pasterzem. Także widzieliście to, jej zachwyty, kiedy zobaczyła braci w Chrystusie na ziemi, no to stokroć większe, czy ileś tam razy większe dzisiaj Halina przeżywa już z Jezusem w niebie. A ja, tak żeby zmienić troszeczkę temat, no to zapraszam was pod pałac, gdzie zdrajcy rządzili, czyli pod pałac namiestnikowski, tak zwany. I tam jest uroczystość quasi-religijna. To znaczy piosenka jest niby chrześcijańska, wychwalająca Jezusa. Chwała Panu, glory, glory, alleluja. Ale zobaczcie, jak ogłupiony przez księdza lud katolicki, co robi z tej chrześcijańskiej piosenki.
Naszym prezydentem jest Karol Nawrocki, naszym prezydentem jest Karol Nawrocki, naszym prezydentem jest. On jest pierwszy pośród nas. Glory, glory, alleluja. Glory, glory, alleluja. On jest pierwszy pośród nas.
No widzicie, co robi z ludzi watykańska i rosyjska, moskiewska propaganda za rublika. Kompletne, nie tylko pogwałcenie porządku ziemskiego, ale i porządku boskiego. Że oni bez żadnego problemu dopuszczają się bałwochwalstwa. Dla nich to jest jak splunąć. No niestety, jeśli obróbka propagandy rosyjskiej i katolickiej, to nazywamy kato-pato-komuna, takie poetyckie określenie, towarzysz Szmaciak, to ci biedni ludzie, znaczy no biedni w tym sensie, że oni, wielu z nich myśli, że oni robią coś dobrego. To na tym polega dezinformacja. Żebyś poszedł i wykrzykiwał takie głupoty przeciwko Bogu i przeciwko ludziom i myślał, że służysz Bogu i ludziom. To robi Kościół katolicki, to robią media, politycy rosyjscy, polskojęzyczni. No, widzieliście, stąd zadaliśmy wam pytanie już wczoraj, co zrobić, gdy prezydent, król, no najwyższy władca w danym państwie, bo tu obwołał Nawrockiego władcą Polski, agent GRU Macierewicz. Pamiętacie, no już nie będziemy puszczać, to chyba tam nasi widzowie widzieli. No i co robić, kiedy prezydent, król, premier, ktokolwiek, kto rządzi, jest zdrajcą? Proszę, oddaję wam głos.
Justyna nie jest zdrajcą, zachował się bardzo dobrze.
A to skąd? Justyna, to tyś tak Od razu myślisz, że to Nawrocki jest zdrajca. Justyna, jakżeż przez myśli to mogło przejść? Następnie.
Leokadia. Przeliczyć głosy uczciwie i pogonić.
No tak, mówię, że Polacy nie mają z tym problemów. Dalej.
Bogusia. Taczka i do lasu, do jego kiboli.
Na ustawkę, tak? No widać, że nastroje wśród ludu są takie przedrewolucyjne.
Mirek. Dla pisowskiej ciemnoty może to król i prezydent, lecz dla większości to nigdy nie będzie ani jednym, ani drugim. Wiemy, kim był w przeszłości i tym zostanie.
No trudno się nie zgodzić.
Użytkownik KB. Iz. Aresztować i osądzić. Chyba mamy jeszcze jakieś prawo.
O właśnie, bo pierwsza część jest oczywista, nie, za zdradę jest Trybunał Stanu każdego z polityków, nie, osądzić, zamknąć w więzieniu, najlepiej na dożywocie, ale ta druga część, no prawo niby jakieś mamy, są, jest i konstytucja, kodeks karny i tak dalej, tylko że ruska agentura, podobnie jak na Węgrzech, oplotła całe państwo i nawet my wygraliśmy wybory. Pogoniliśmy od tej władzy ustawodawczej dziadów ruskich, ale oni się tak głęboko w systemie zagnieździli, a tak zwani demokraci nie mieli jaj. No myśleliśmy, że przynajmniej Żurek będzie z jajami, ale Żurek też bez jaj. I oni nie wiedzą, jak wygonić tych uzurpatorów z urzędu, z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i tak dalej, nie? Chociaż prokurator Blajerski tu już prawie 2 lata temu, no prosty mówił, jak jest konstytucja, ona jest najwyższa, no to wracamy do ustawień podstawowych. Wszystko, co było wbrew konstytucji, ze złamaniem prawa, jest z definicji nielegalne i trzeba to kopnąć, tu już ja mówię, w dupę i tyle, nie? Nie przejmować się. A oni tak, a może się taki był Piotrowski, znaczy jest. I on mówi, a to trzeba poczekać, aż ci neosędziowie tak, taką refleksję odbędą pielgrzymkę do Częstochowy, tam z kibolami razem się pomodlą i oni się tak nawrócą i już będą dobrymi sędziami. Taki mam plan. No już teraz wiemy, że on za Kaczorem i tak dalej. Także taki, to było takie nakręcanie makaronu, żeby ten czas, bo wiecie, władza to też psychologia, są nastroje, są pewne trendy. Wtedy był trend, tak jak telewizję oczyścili, to wszystko można było oczyścić. I ludzie by bili brawo. A Ruscy by się bali wyjść nawet, bo tam przecież tylko kilka osób przyszło tę starą zarublika bronić, nie? Telewizję. Ale to się już zmieniło. Nastroje się odwróciły, nie? Także to jest najgorsze w tej całej układance, że nie mamy instytucji, państwa, nie mamy prawa tak naprawdę. Znaczy nie mamy, prawo mamy, ale nie ma komu go egzekwować w Rzeczpospolitej. Nie?
Paweł, możesz wyjechać do Niemiec.
No to jedź.
Marzena, pogonić albo sprawdzić, czy oprócz ssania w hotelu też nie handlował. Może mają z Trumpem wspólnych znajomych.
Z Trumpem to tak... Trump to jest, nie była wysoka osobistość. Tu prokurator Blajerski pokazywał, że trzeba by sprawdzić, zresztą jest nawet taki zespół do badania, Żurek tam coś powołał, ale to tam. Czy afera podkarpacka, w której wielu polskich polityków, biskupów, księży, pseudobiznesmenów było zaangażowanych, gdzie też zbrodnia pedofilii na pewno była, to już wiemy, były jeden z byłych pospisowskich marszałków, został tam sfilmowany na tym zbrodniczym akcie. I pytanie, prokurator Blajerski tu w naszym programie pytał, czy nie ma związku naszej afery podkarpackiej z aferą Epsteina? Co się stało z tymi kobietami, którymi handlowali ci gangusy? Około 300 osób. Gdzie one poszły? Gdzie się podziały? Tego do dziś nie wiemy. Nie? Prokuratura, kolejne komisje, kolejne coś tam, a tu są konkretne tragedie ludzkie. I nikt tego nie wyjaśnia, nikt nie, za to nie odpowiada. Proszę.
I ostatni komentarz, Sandkin Q. Według mnie istotą jest zmiana mentalna społeczeństwa. 50% społeczeństwa to ludzie zatrzadzeni, kierowani przez Kościół katolicki wbrew swoim interesom. Jako ateista zgadzam się, że gdyby historycznie Polska była protestancka, podążalibyśmy rozsądną ścieżką historii.
Tak, bylibyśmy jak Skandynawia, północna Europa, albo jak zachodnia, Niderlandy, Niemcy, Anglia, Szwajcaria, po części Francja, bo tam, pamiętacie, południe Francji było protestanckie, no ale później protestanci dali się, francuscy, nabrać na ekumenizm. Oni uwierzyli, że katolicyzm może mieć dobre intencje, że kler katolicki może być dobry. W to uwierzyła szlachta, elita protestancka. To ich zarżnęli jak zwierzęta. Pamiętacie w Paryżu, to i taki film, jak ktoś chce sobie zobaczyć, Królowa Margot to opisuje. Nie jest to tam zbyt moralny film, to ostrzegam, ale te zjawiska historyczne są tam w miarę dobrze pokazane. A papież z radości, że wyrżnięto protestantów, to taki ekumeniczny medal z tej okazji Nocy Świętego Bartłomieja, zdaje się, wybił i kazał bić w całej katolickiej Europie w dzwony z powodu tej rzezi pseudoekumenicznej. Także no, kto tam wierzy w ekumenizm, to niech sobie tę historię przeczyta. Tam zamordowano jednego dnia kwiat arystokracji, można powiedzieć szlachty protestanckiej, francuskiej. Jednego dnia 3000 osób na tym samym weselu, ślubie, a potem jeszcze do 30 000 w mordach po całej Francji zginęło protestantów. Także no, głupota też ma swoją cenę. Francja mogła być protestancka, mogła się rozwijać tak jak Niderlandy, kraj tolerancji i tak dalej, no a potem przeżyła straszną rewolucję. Właśnie najpierw, jak można wyciąć pół arystokracji, no to lud roboczy mówi, to wytniemy drugie pół, no i gilotyny zrobili. No to mniej więcej tak wygląda historia Francji. U nas było też nie za wesoło, także rzeczywiście katolicyzm utrudnia prostemu ludowi, bo jest część takich wybitnych katolików i oni się dystansują nawet od tych guseł, zabobonów swojego kościoła. Oni potrafią myśleć politycznie, geopolitycznie, rozsądnie, ale to jest promil. Tych rozsądnych katolików to jest jeszcze mniej niż protestantów, wiecie, w Polsce. Nie? Także to są wyjątki, a taki podstawowy lud katolicki, no to on jest kompletnie nie rozumie rzeczywistości. On celowo utrzymany jest w ciemnocie. Tu doktor Napierała mówi, że to jest 300-400 lat różnicy w historii między krajami zachodniej, protestanckiej i północnej Europy, a krajami katolickimi. Takie zapóźnienie edukacyjne. Stąd wielu ateistów tak patrzy, no nie wierzę w Boga, ale gdybym uwierzył, to bym się do was zapisał. To bardzo częste głosy, bo widzą rozsądek. Nie? Można powiedzieć, że ten złoty wiek polski, renesans, to był rozum plus Biblia. Albo nawet można powiedzieć w odwrotnej kolejności. Biblia i rozum. Nie? Jedni bardziej się zajmowali, jak Erasm, bardziej rozumem, ale też tłumaczeniem Biblii. Inni, tak jak Luther, bardziej Biblią. Nie? Ale to, że Europa się podniosła wtedy z ciemnoty, to było zasługą właśnie tych dwóch czynników. Rozum i Biblia. No dobrze, to czyli głosy się skończyły. Oczywiście możecie pisać na naszym tu czacie. Marcin tam czeka, możemy wejść w jakiś dialog w trakcie. Dzisiaj o 14:00 chyba jest pod tym Pałacem Zdrady Narodowej jakiś marsz protestu Polaków, którzy widzą, co się w Polsce dzieje, jak powoli rozwijany jest plan Putina, żeby wyrwać nas z kręgu kultury zachodniej, czyli z Unii Europejskiej, i z powrotem zbudować nam jakiś zbir, czyli jakieś nowe RWPG i Polska, Słowacja, Węgry, może i Czechy, żeby też z powrotem, tak jak było po II wojnie światowej, żeby nas zagonić do tego rosyjskiego gułagu. Przeróżni zdrajcy na różnych frontach i klepią w klawiaturę i siedzą w pałacach. Przeróżni zdrajcy właśnie ten cel realizują. A agent KGB, czyli Kaczyński i te swoje małe płetwy tam zaciera i się cieszy, że potrafi tak ogłupić przynajmniej połowę narodu. A na co liczy? Liczy na więcej. Stąd warto by zapytać Boga, czyli zajrzeć do Jego objawienia. Co jest z tymi królami, czyli ogólnie z władzą państwową. I zwykle tacy protestanci, bo protestanci też mogą być o małym rozumku, jak Kubuś Puchatek, nie? No to protestanci o małym rozumku, no to oni taką lubią, taką prostą, wiecie, tak 0-1, nie ma żadnych zawiłości, nie ma trudnych problemów moralnych, nie, tylko jest tak stąd, dotąd, jak tu są buraki, tu pszenica, nie, tu miedza, a tu już sąsiad, nie? I to, żeby tak wszystko sobie ładnie podzielić i tak, i oni mówią tak, my się do polityki nie mieszamy, my się tylko czcimy króla i modlimy się za władzę państwową i to jest jedyne ich, co im się w głowie mieści, a to i tak już jest odważne, rewolucyjne, żeby jeszcze się jakoś angażować politycznie, że w ogóle się, że tak powiem, no modlą, czyli no modlą to może być inaczej niż jest, czyli to jest jakaś forma buntu może być poczytana, nie? Także oczywiście są takie fragmenty w Biblii, które mówią, żeby podatki płacić, żeby tam szanować króla, żeby się modlić o władzę państwową. No taki jeden z najbardziej pełnych fragmentów, to zobaczmy z tego kierunku, z tego rodzaju myślenia, czyli władza działa ku dobremu, no i wtedy jak lud ma się w stosunku do tej władzy, że tak powiem, ustawiać. To jest list apostoła Pawła do Tymoteusza. Przeczytajmy.
Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział od 1 wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Dzięki. Widzieliście, jak kult księdza proboszcza wykrzykiwał, kto jest pierwszy z nich. No taki człowiek o bogatym, że tak powiem, CV, nie? Obecnie mieszka w Pałacu Namiestnikowskim i on jest pierwszy wśród nich. No a teraz zobaczcie, jaką Bóg daje kolejność. Jest no, najwyższa władza czasów feudalnych, cesarskich, czyli król cesarz. Nie? Jest tu. A który to jest werset? Mówię teraz tak jak krowa, jak krowie się mówi, na miedzy, bo to dla tych wyznawców księdza proboszca. Który tu jest? To, co to jest? Fajtak. No, odpowiedź prawidłowa, tak się w współczesnej szkole lewicowej już mówi, bo wszystkie odpowiedzi są dobre w tej szkole, nie? Pała! To jest dwója! A to w normalnej by się powiedziało, no może spokojniej trochę. A co jest na pierwszym miejscu? Czyli król jest na drugim. Nie jest na pierwszym. Kto jest na pierwszym miejscu w tym politycznym szeregu, który Bóg ustawił? We, jak mówi prezydent Wałęsa. We, the people, nie? Zobaczcie, no. Wszyscy ludzie są. Król jest służebny. Nie jest pierwszym i będziemy tyłem tam odchodzić od niego i bić pokłony. On ma służyć. I to jeszcze później wykażę. Ale już nawet w tym wersecie, najbardziej znanym, powiedzmy, chrześcijanom w wersecie politycznym z Nowego Testamentu jest najpierw lud, naród, we the people, a potem są przedstawiciele, nie? Czyli król, wszyscy przełożeni i tak dalej. Jest cel. Ten cel to nie jest, żeby zdradzić ojczyznę, zdradzić Boga. Ten cel to nie jest, żeby Ceśka swoją gołą dupę przykryła jakąś nową kiecką z Paryża, w której wygląda jak ufolot, nie? To nie jest po to. Władza nie jest po to, żeby sobie dogadzać. Władza jest po to, żeby ludzie mieli dobrze. I co? Mają latać po ulicach i jeszcze się bić na ustawkach szlachetnych rycerzy, kibola? Co mają robić według Boga zwykli ludzie? Spokojne życie rodzinne, biznesowe, miejskie, w swojej społeczności, w swoich kościołach, wszelkiej pobożności i uczciwości. Takie życie podoba się Bogu. Takie życie władza państwowa ma gwarantować ludziom. Prosty plan. Czyli podsumowując, król nie jest żaden najważniejszy z nas, to los narodu jest najważniejszy, już mówię o tym ziemskim porządku. Król ma tylko wraz ze wszystkimi tam innymi, władza państwowa ma zagwarantować ludowi takie życie, które podoba się Bogu, czyli ciche, spokojne i kto chce, to sobie może chodzić do jakiego chce kościoła, a ateiści mogą nie chodzić i tak dalej, nie? Bo jest wolność. Także to jest Boży plan. Bóg chce, abyś był zbawiony, ale na siłę. To nie inkwizycja. W katolicyzmie jest na siłę. My wiemy, co jest dla ciebie dobre i cię do tego zmusimy. Mieczem, prądem, czym tam? No to tak jak Rosja tam rozwinęła te inkwizycyjne metody. Oni to kiedyś tam łamali kołem, gdzieś tam różne jeszcze jakieś inne tortury. Ci, no to już teraz prąd i tak dalej, to wiemy. Nie wiem, czy wiecie, co armia amerykańska, taki przygłup jest na czele tego. Chyba się Hexet nazywa, taki co nie umie, pamiętacie, siekierą se do tarczy rzucał, a z tyłu ludzie stali i trafił tam w jakiegoś gostka. To ten przygłup rządzi armią amerykańską, w sensie tym wykonawczym. I on im powiedział, żeby robili tak jak kacapy. Wszystkich mordować, żadnych jeńców. Nie? Ale to taki off-topic, to jutro, jak Bóg da, o 13 o tym więcej porozmawiamy. Czyli to jest Boży plan, na czele jest dobro ludu. Bóg chce, żeby ludzie ciche życie mieli, spokojne, nie w jakichś manifestacjach, w sobotę jedna, w niedzielę druga i tak dalej, tylko żeby władza umiała tym zarządzać, żeby ludzie wiedli spokojne życie we wszelkiej uczciwości, pobożności, jak to chce i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście Bóg każdego zachęca. Bóg chce, aby wszyscy, każdy, ateiści, pesymiści, cykliści, doszli do poznania prawdy i osiągnęli zbawienie. To jest oczywiste, dlatego Jezus mówi o to, stoję u drzwi i kołaczę do każdego, bez wyjątku. Nie? Nawet do batyra też kołaczę. I o to można się modlić, żeby batyrowi coś się w głowie otworzyło. To by dobrze było oczywiście, nie? Bo Bóg tego chce, aby wszystkich zbawić, każdego człowieka, żeby poznał prawdę i został zbawiony, kiedy otworzy drzwi Chrystusowi. Czyli to jest ten ogólny plan, jeśli już są królowie. Ale pokazywałem wam w czerwcu zeszłego roku, że Bóg nie lubi królów jako zjawiska. Bóg to nie tam, że nie lubię złych królów i tu ty wstawisz takiego, ja takiego i będziemy się różnić. Nie. No kings. To jest plan Boga. Bóg nie chciał królów nad ludem, bo wiedział, że człowiek mając czym większą władzę, a mając grzeszną naturę, to będzie coraz bardziej, to socjologowie, psychologowie mówią, że władza deprawuje człowieka. I Bóg to lepiej wie niż tam najmądrzejszy psycholog. Nie? Władza deprawuje. Czyli jak damy ludziom dużą władzę, szczególnie mało kontrolowaną władzę, no to wiadomo, że ona się zdeprawuje. Dlatego Bóg nie lubi królów. I kiedy wziął ten naród wybrany jako taki, można powiedzieć, tak jak w inspekcie się hoduje, wiecie, żeby no, dać jakiś nową odmianę, czy nową roślinę, czy nowy sposób hodowli, taki śmaki, no to się robi doświadczenia. Nie? Doświadczalnictwo. Jung tu w Puławach, to się właśnie tym zajmował. Tam akurat mój ojciec pracował, stąd doskonale wiem, bo całą młodość to ja przy tych doświadczeniach pracowałem. Różnych, na różnych roślinach. I Izrael to było takie poletko doświadczalne Boga, gdzie Bóg pokazywał różne rzeczy na tym narodzie. I zobaczcie, jaką im dał władzę polityczną. To opisuje Księga Sędziów, a ja was zaproszę już, jak kiedy oni mówią, nie, ta twoja władza, tu dupę obić, my chcemy taką, jak mają te inne narody. Wychodzimy z tego twojego poletka doświadczalnego, idziemy do pogan, chcemy króla, chcemy króla. Nie? Pamiętacie to całe kazanie? Mówiłem w czerwcu, jak ten ruch w Stanach, po tym jak pomarańczowy się tam już całkiem zaczął wydziczać, a to jak wiemy były dopiero początki boleści, no to wam pokazywałem, stąd tylko pokrótce to pokażemy, jak Bóg tłumaczy temu swojemu doświadczalnemu narodowi, nie róbcie tej głupoty. Król to głupota, jeśli chodzi o władzę. Proszę.
Pierwsza Księga Samuela, 8 rozdział od 11 wersetu. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy, niech nas sądzi nasz król. Niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich, idźcie każdy do swego miasta.
No, możecie sobie całą tę historię albo przeczytać, albo ja ją szczegółowo omawiałem na tym nauczaniu, które widzieliście, także tylko pokrótce. Mieli prawa Boże, czyli coś takiego jak po tym złotym wieku odrodzenia w politykę to weszło, no to ten trójpodział władzy, czyli najpierw konstytucja, a potem trójpodział władzy, nie? To nowoczesne państwa, oprócz tego, że musi być świadome protestanckie społeczeństwo obywatelskie, bo inaczej to nigdzie nie zadziałało. Pamiętacie, w Iraku próbowali im i konstytucję, i trójpodział władzy, a Irakijczycy, mamy to w dupie, my swojego szejka będziemy, czy tam będziemy trząść szejka, czy inne tam. I się nic to nie udało, nie przyjęło się, bo do tego właśnie protestanckie, uświadomione społeczeństwo obywatelskie jest konieczne, no ale musi być konstytucja. No i to dostał Mojżesz nawet na kamieniu wyryte, to była ich konstytucja. I oczywiście tu 10 przykazań to była tylko taka, jak gdyby tytuły rozdziałów, nie? A później była dużo szersza wykładnia, mieli tam wszystko skodyfikowane, co kto ma robić. Mieli też dość ciekawy system sprawiedliwości, że nie wolno było się mścić, nie? Tylko mogłeś oddać. Nie? Tu ci ktoś cię w dupę kopnął, to ty mogłeś co najwyżej jego w dupę kopnąć, a nie z przodu, nie? Bo to co innego. I, czyli to oko za oko, ząb za ząb i tak dalej. To było nowum. Jak to? Tuż zabić teraz nie można tego dziada? Nie? Tam była nieokiełznana zemsta, także to była cywilizacja. I jeszcze do tego była, można powiedzieć, proces apelacyjny był i, że tak powiem, no bo to trudno tak przełożyć bezpośrednio na te nasze zjawiska, ale domniemanie niewinności. Czyli były rozrzucone po Izraelu tak zwane miasta, jak one się tam nazywały? Schronienie, miasta ucieczki albo miasta schronienia. Tam już nie pamiętam, chyba 7 czy ileś ich tam było. Także, bo oczywiście jak tam ktoś kogoś niechcący zabił, no to trzeba było go zabić. Ale miał szansę na uczciwy proces i na, że tak powiem, możliwość uniknięcia tej zemsty najbliższej rodziny. Czy mógł zbiec do tego miasta i tam nie wolno było go tknąć. Nie? Tylko pokazuje, że to jak na tamte czasy był bardzo nowoczesny system i Żydzi pożyli trochę w tym systemie. Mówi, gdzieś te Filistyni mają lepiej, tam te Araby jeszcze lepiej, a w Egipcie, jak muszą lizać piętę faraonowi, to jest szczyt szczęścia dopiero, nie? I takie są różne, tak se myśleli, no i przyszli do proroka, mówi, słuchaj, to już to jest, niech ten Bóg se tam schowa tych sędziów, my chcemy króla, tak jak te pogany, jak Egipt czy ktoś, nie? I to będzie nam dopiero miluśko i fajnie. No i Bóg tłumaczy tym, wiecie, aleluja spod pałacu, nie? Bo to mniej więcej ten poziom mentalny był, tym przygłupom, można tak powiedzieć, tłumaczy ludzie, ale to przecież będziecie mieli zapiernicz, będą was zdzierać, będzie nieprawość, będzie robił co chciał, będzie zabierał co macie najlepsze i dla siebie, i dla swoich, i w koryto, i Fundusz Sprawiedliwości dla księdza Salcesona będzie. I taki będzie świat, chcecie tego? No kto, Bóg myślał, że to jednak tam oleju trochę zostało. Chcemy! Odpowiedź prawidłowa. Chcemy. No ale tu pokazuję wam, że Bóg absolutnie nie lubi królów, nie lubi takiej koncentracji władzy, nie lubi dyktatury i tego, żeby jeden wywyższał się nad całym ludem. Nie? I dlatego, kiedy zaczęto czytać Biblię i zastosowano rozum, jak te zasady biblijne przełożyć na współczesny świat, no to zrobili. Konstytucja musi być, stąd mówi się o republikach, że nie większość rządzi, bo przecież może być większość jełopów i będziemy mieć raz tak, nie? Raz mądrzy, nie? To jest konstytucja, gdzie się wszyscy zgadzamy, że o to jest mądre, nie? I większość państw tych światłych zachodu ma właśnie konstytucję, czyli takie prawa podstawowe. One są zwykle już teraz podobne, nie? Oczywiście myśmy mieli konstytucję 3 maja, Amerykanie mają do dziś swoją, myśmy tam mieli parę lat i do widzenia, także nawet krócej może, ale no mówię z tym przygotowaniem, z tym świętem, także to się szybko Ruscy uporali wtedy z już z ogłupiałą szlachtą polską, bez błogosławieństwa Bożego, bo tam w konstytucji 3 maja, nie wiem czy wiecie, jaka religia była ustanowiona dla Polski. Stąd to błogosławieństwo, że parę miesięcy przetrwała. Pamiętacie? Może myślicie, że Konstytucja 3 maja to takie wolność religijna jak w Stanach Zjednoczonych. Nie. Religią państwową jest religia katolicka, a odstępstwo będzie karane śmiercią, tak mniej więcej, nie? No to nie dziwicie się, że Bogu się niespecjalnie ten twór spodobał. No ale dobra, mieliśmy jakiś tam, powiedzmy, demokratyczny epizod. Jak nie ma tego dużo, to się chwalimy, no czym mamy, nie? No ale same te inne prawa, no to były w miarę, czyli jest społeczeństwo obywatelskie uświadomione, jest konstytucja i jest ten trójpodział władzy, żeby żadna władza, ani wykonawcza, ani ustawodawcza, ani sądownicza, no bo w dyktaturach to wszystko towarzysz Stalin, nie? Decyduje i tam i prokurator, i sędzia, i policjant, i polityk to jest tylko wykonawcami woli partii, a tu został zrobiony taki trójpodział, zresztą zobaczcie, pomarańczowy chce przekształcić Stany Zjednoczone właśnie w taką ruską satrapię. No i tam jednak na przykład sędziowie, których zresztą sam wybrał, ale uczciwych ludzi, popełniasz bezprawie, nakładając te cła. A on tam normalnie mało jaja nie zniósł. Nie? Pamiętacie, jak się o tym dowiedział i tak dalej, i tak dalej. Także to pokazuje, że Amerykanie jeszcze walczą słabo, ale jednak... Coś tam się dzieje w tych izbach parlamentu. Także tak mniej więcej władza według Boga wygląda, a nie dominacja jednostki. Nie król, nie jakiś idol, nie satrapa, nie dyktator. Tylko, i to zaraz się przeniesiemy, żeby zobaczyć tylko czego Bóg chce, od władzy do Jezusa i Nowego Testamentu. Czyli zobaczmy, jak Jezus mówi o tych pogańskich królach, władcach, rządcach i tak dalej.
Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, od 25 wersetu. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.
Amen. No to już macie, nie Stary Testament, nie to poletko doświadczalne Boga, czyli Izrael, tylko macie już przesłanie ogólne, przesłanie Jezusa. Jak rządzą książęta, królowie, batyrowie i wszelka inna swołocz. Nie? Wcześniej czy później zaczną nadużywać władzy. No, zobaczcie, najmądrzejszy, najlepszy król Izraela, jeśli chodzi o takie ludzkie zasięgi. Nie? Największy Izrael był co do powierzchni, najbogatszy, najsławniejszy, najmniej wojen toczył i tak dalej. Salomon. Nie? I on zaczął dobrze. Pamiętacie? No, proś o co chcesz, mówi do niego Bóg, a dam ci. Nie? Myślał, zwykle to przygłupy proszą o bogactwo, nie, nową konsolę, nie, dach na stodole czy coś takiego, no nie wiem. A on mówi, Boże, ja się tak boję, że jestem za cienki, żeby dobrze rządzić tym twoim poletkiem doświadczalnym. To daj mi mądrość. I Bóg mówi, ten to ma, trochę oleju już ma w głowie. I sonda idzie. Do pełna mu nalał. Najmądrzejszy człowiek na ziemi. Nie? I rządził państwo wspaniałe. Wszyscy tu przyjeżdżają, dziwią się, ogromna potęga wojskowa. To wszystko. I świątynia, gra i buczy. No i na koniec zdziadział. Na koniec staremu Salomonowi też odbiło. I zaczął z tymi babami, nie, bo już nie miał co robić, to już tylko coraz to sobie inną babę włączał wieczorem, nie? Albo i może kilka. No nie wiem, czy to, bo tu król Midas się przeniósł na Jarosława, nie? Że co dotknie, to spieprzy. Może stary Salomon na tego purchawkę Muchomora się przeniósł, nie? I on też musi z dwoma, nie? Także zobaczcie, mamy taką fajną, takiego fajnego muchomorka. Zrobiliśmy żwirka. To jak tam mi znajdziecie, o, zobaczcie, jaki cudowny. No i w każdym razie poszedł za obcymi bogami. Schyział, zjełopiał na stare lata najmądrzejszy człowiek na ziemi, któremu sam Bóg rozum dał, nie? Piękny, nie? Także brawo, brawo, nasza sekcja graficzna. To jest truciciel. To jest zresztą ilustracja do wypowiedzi politycznych. To wicepremier powiedział, że to jest muchomor trujący jadowiciak, nie? Czy jakoś tak. I tu myśmy go tak ładnie ubrali w takie wdzianko. Historię jego pań, pończoch, doradczyń i głupoty jego, tego jełopa, no to znacie bez problemu, to nie ma o czym gadać. Także Bóg nie lubi królów ani wszelkiej władzy dyktatorskiej, bo ona się degeneruje. Nie? Oni będą nadużywać, jaki by nie był, jak dostanie niekontrolowaną władzę dyktatorską, to się zdegeneruje gdzieś. Nie? Dlatego właśnie i konstytucja powinna ograniczać takich różnych jełopów i oczywiście trójpodział władzy, żeby trochę więcej ludzi, bo jak trójpodział, to już przynajmniej trzech, nie? Bo chyba, że jeden będzie wszystkim, nie? Jakieś słońce. No, w Sopocie jest dużo słońca. Może on tak, wiesz, się opala, batyr, no, przy Grand Hotelu, już dziwki Niemcom zawiózł i mówi, to ja będę słońce! Może tak być, nie? To nie wiem. Ale Bóg tego nie chce, to wiem. Nie? I także to jest oczywiste. Jezus, zobaczcie, nie chce królów. To jest, można powiedzieć, trochę zło konieczne, ta władza. A to jaka miała być władza, no to mówię wcześniej. No i tu protestanci zbudowali coś podobnego, ale zobaczcie, zabrakło jednego elementu. Bo i trójpodział jest, i konstytucja Stanów jest. Czego zabrakło w Stanach? Że pomarańczowy dzisiaj wszystkich ma w dupie. Uświadomionych protestantów. Tego zabrakło. Dzisiaj społeczeństwo amerykańskie jest tak głupie, jak ci spod pałacu sowieckiego, tego namiestnikowskiego. Niewiele się różnią. O Trumpie też mogliby śpiewać. Co głupsi. Także zabrakło tego podstawowego elementu społeczeństwa obywatelskiego i Ameryka się chwieje. Ameryka się kompromituje. Tego już prawdopodobnie nie da się niestety odrobić. No ale my idziemy ogólnie. Co chrześcijanie powinni robić? No wiemy, że już taka władza dyktatorska, królestwo takie jedynowładztwo, samo dzierżawie, jak to w Rosji jest, w Azji, nie? To Bogu się nie podoba. Bóg tego nie chce. Bóg przestrzegał i Żydów, i przestrzega swoich uczniów. Jak ma być między wami? Widzicie? Nie tak. Prosty nakaz Jezusa. Między wami ma tak nie być. I to oczywiście w pierwszym rzędzie jest nakaz do Kościoła. Nie? To jest mowa o... Dla Żyda, wiecie, władza świecka i duchowna to było jedno, bo oni w teokracji żyli. Nie? Oni się pytali, ty, ale jak ty już tam wrócisz i to twoje królestwo będzie, to myśmy tu z teściową i szwagrem ustalili, mamy tu dla ciebie taki woreczek tego, załatw nam tekę ministra do spraw nic nie robienia, nie? To apostołowie, przecież to sobie możecie znaleźć, nie będziemy tam tym sobie zawracać głowy, bo tak funkcjonuje człowiek, nie? Grzeszna natura w człowieku, no to tam skopał im tyłki, pogonił dziadostwo, ale mówi, że u was ma być nie tak, nie tak. No i jak? Jak ma być między wami? No to, co pokazałem z apostoła Pawła, najpierw jest naród. No, można powiedzieć, najpierw jest Bóg, ale już mówimy o tym porządku ziemskim. Władza ma służyć interesom narodu, a nie być zdrajcą, nie być satrapą. Nie? Czyli nie tak. Chrześcijańska władza polega na służeniu ludowi. Oczywiście, czym bardziej władca ma mądrość Bożą, tym lepiej będzie służył swojemu ludowi. Nie? I nie żaden pierwszy, tylko ma być sługą. Ma być sługą. Zaproszę was, co robi kapelan katolicki? Wielu z was było w szpitalu. Sługa Chrystusa, kapelan katolicki. Kto? Kto do komunii? Cześć, mam was w dupie. Lecę dalej, nie? To jest wizyta księdza kapelana. No my tu szkolimy takich ludzi, którzy mają się posługą w szpitalach zajmować, no zobaczcie, gdzie wczoraj byli. Nie, no tam focie to nie pokazujcie, tylko co robią, bo tam focie to se można zrobić. To nawet batyr przyjedzie i zrobi ładną focie. Ale tu zaiwaniają. Widzicie, o dzisiaj tu spora część siedzi. Tu zaiwaniają. To jest jeden z największych dziecięcych szpitali w województwie, w Lublinie, największy, onkologiczny. I tam mają taki taras, gdzie właśnie, jak już się pogoda teraz zrobi, mogłyby dzieci sobie wychodzić, ale był taki brudny, zaniedbany. No i nasi ci kandydaci do usługiwania w szpitalach, no jedną z pierwszych rzeczy, no to widzicie. Widzieliście kiedyś kapelanów katolickich, jakby się tak zebrali i coś takiego robili? No to tym się różni właśnie feudalizm katolicki od protestantyzmu. Tak, Biblię też rozdali, ale tu była robota, a służba. Bo to Jezus powiedział. Macie być sługami innych. Nie? Tam, gdzie możesz, masz pomagać innym, służyć. Nie? No i tu nasi kapelani to robią. Tu mógłbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale to zostawmy. Wracamy do ustroju państwa. Bo tak ma być w kościołach. No i teraz w państwach protestanckich, no to się tak stało, że większość była protestancka. Czyli większość protestantów była w kościołach. No i teraz to co? Dalej ma jakiś lul nami rządzić? Stwierdzi, że to nie jest dobry pomysł. No pojechali do Stanów, pamiętacie, nie? Stwierdzi, jak najdalej od króla. Chociaż ten król Anglii to jeszcze to nie był taki zły. To był, wiecie, i ograniczony konstytucją i różne takie rzeczy. I to tam prawo, taka, wiecie, no, jak gdyby ostoja prawa jeszcze z czasów katolickiego średniowiecza już to się tam kształtowało, takie poszanowanie dla prawa, ale dalej jak kogoś do Tower trzeba było i Henryka VIII sobie obejrzyjcie, nie? No to tak mniej więcej to jest po tym feudalizmie, to jest pierwszy, można powiedzieć, protestancki król, ale on się jak katolik zachowuje. Ktoś mu podpadł, no to w łeb dziada i koniec dyskusji, nie? Tyle ma praw. No ale to inna historia, także oni tak popatrzyli trochę dalej, za ocean. I tam pierwsze, co zrobili, no to wybrali grupę tych ludzi uświadomionych, że mamy podobne cele. To nas łączy. I wolność, i Bóg. Nie? No ale dobra, no to nas łączy, fajnie jest, ale jak komuś coś odbije i powie, a ja inaczej to zrozumiałem, a to ja teraz będę po swojemu. Mówię, nie. To podpisujemy. Na tym statku, zanim wyjdziecie na ląd, każdy podpisuje. Ustalili takie porozumienie, czyli pierwszą konstytucję. To się jakoś tam covenant chyba nazywało, nie? I każdy, zobaczcie, po kolei, wszyscy równi, nie ma pierwszych, nie ma batyrów, nie ma aleluja dla człowieka, tylko wszyscy równi, od sprzątaczki do tam największego intelektualisty, przywódcy czy wojskowego, wszyscy podpisują to samo zobowiązanie, konstytucję. No, tak można by jeszcze o historii Ameryki długo, ale potem ten wzór przeszedł też do Europy. Zresztą no, w Europie też, wiecie, po swojemu, no, oświecenie to tak troszkę drogę na skróty, nie? Jak pozbyć się króla? Puu! Patrz, nie ma króla, w koszu siedzi głowa, nie? No to tak oświeceniowcy w Europie, w Stanach, zobaczcie, delikatnie. Nie, my se tak pojedziemy, tu se założymy, no, a król mówi nie. I oni dopiero wtedy chwycili za broń, jak król chciał ich za dupę wziąć. Bo nie, 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 my się, królu, do ciebie nie wtryniamy, to i mamy gorącą prośbę. Chyżo, jak do kaczora, nie? Tak powiedzieli do swojego króla, no i się tak skończyło te aspiracje króla Anglii, a rozpoczęły się Stany Zjednoczone. Właśnie ci ludzie, we the people, oni to rozumieli. We the people, a nie my poddani i będziemy się czołgać i zlizywać kurz swoich butów, nie? Tylko we the people, my under God, one nation under God, to przyświecało Amerykanom, nie? I tak dalej, dużo by mówić, ale tego już nie ma. Ale to się, wiecie, trochę przyjęło w Europie i mniej więcej to się wyrównało, że państwa protestanckie mają podobny ustrój, jeśli chodzi o konstytucję, trójpodział władzy, tę ideę, że najwyższy władca to nie jest sługą, stąd jest prime minister, pierwszy sługa, nie? A reszta w gabinetach to są ministrowie, czyli słudzy. I to jest z kościoła wzięte. Kiedyś pastorzy w XVI wieku, jak się nazywali w Polsce? Minister. To była normalna nazwa. Nie? I zobaczcie, że to przeszło do ustroju politycznego. Czyli jest uświadomiony lud, który rozumie, że to on jest suwerenem, on jest przed Bogiem podmiotem. To dla niego jest to państwo, a nie dla tej zgniłej elity. Nie? Oni to rozumieją, oni tworzą konstytucję, później ustawy, prawo, trójpodział władzy, no i potem powinno być to prawo egzekwowane. Ale pamiętacie, w Polsce było prawo, że sędzia musi być bezstronny i nie może przyjmować łapówek. No i zwykle jak ktoś był wakat sędziego, to był tłok. Dziwne, bo to taka, wiecie, Salomon się bał tej roboty. Nie? To jest ciężka robota, ja trochę wiem o tym. Nie? Różne tam spory muszę niekiedy rozsądzać, tu z Radkiem, czy z innymi pastorami, no to, czy ludźmi w kościele, no to wiem coś o tym, że to nie jest nic fajnego, wolałbym co innego, ale trzeba zrobić, to robię. Nie? I jest zakaz oczywiście przyjmowania łapówek, a o urząd taki dosyć niewdzięczny jest kolejka i taki szlachcic i tam i śmę. I tam powiedzmy kadencja trwa tam 8 lat, nie? Przyjmijmy. I wyprowadza się i jedzie ten sędzia w powozie w złotej karotce na złotym sedesie, nie, na tym sede vacante se siedzi, a za nim wozy. Coż to wieziesz, drogi sędzio? Noż korupcję wiozę. Tak wyglądało prawo w Rzeczpospolitej. Na papierze było nawet fajne, ale lud był niestety bezbożny i nie przestrzegał tego nawet fajnego prawa. W protestanckich krajach było, jak widzicie, inaczej. I oni rzeczywiście przez kilkaset lat doszli od jakichś tam wieśniaków, takich redneków, którzy nic się nie znaczyli w świecie, do największego mocarstwa w całym wszechświecie. Znaczy w takim sensie w całej historii ludzkości to właśnie amerykańscy protestanci zbudowali największe imperium w historii. A teraz jacyś popaprańcy niszczą i roztrwaniają dorobek, zarówno ten mentalny, duchowy, jak i materialny, tego największego protestanckiego państwa, imperium świata. Nie? Być może to jest właśnie koniec historii. To o tym od czasu do czasu przestrzegam. Czyli mamy już to, co Jezus powiedział o królach. Mamy to, czego Jezus chce. Chce władzy, która służy. I najpierw wprowadzono tę władzę w kościołach, no a potem wprowadzono już, no, że tak powiem, w państwach protestanckich, w całym społeczeństwie. No i teraz pytanie zasadnicze, co zrobić, kiedy król jest głupcem, zdrajcą, bezbożnikiem lub trzy w jednym? My mamy takie szczęście. Zawsze Polacy są normalnie liderami świata. My najlepsi. Glory, glory, nie? Ja bym im tam zrymował z tym glory, ale to już, to i tak wszyscy wiedzą, nie? Jest taki dowcip. Chciałem napisać coś o Nawrockim. Taka pani na Twitterze pisze, ale nie mogę sobie poradzić z ortografią. Nie wiem, czy Nawrocki to jest przez samo H, czy przez CH się pisze. Także tak. Lud już normalnie jak za komuny musi mówić tym, no, jak to się nazywa, różnymi podtekstami, z kojarzeniami, szyframi i tak dalej. Nie? No to lecimy, co się dzieje ze złymi królami. No pierwszy taki zły król Izraela, no to pierwszy z pierwszych, nie? Czyli Saul. Saul był duży, był z zawodu bokserem, nie? Paniami nie gardził i różne takie. I był duży, nie? Jak słoń wyglądał pomiędzy całym Izraelem. Ale głupi był i bezbożny. Jak się skończyło jego panowanie, zobaczcie.
Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział od 11 wersetu. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo, gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał.
No, widzimy, dureń to był skończony. Jełop i tchórz. Pomimo, że bokser, nie, to był zwykłym, szczawiowym tchórzem. Jak tylko zobaczył, że lud się trochę przeciwko niemu, to choć był zakaz, że to tylko prorok ma te ofiary składać, no to on stwierdził, że to on złoży i wtedy jego chwała u ludzi wzrośnie. No to tak się skończyło. Zaraz była bitwa i, znaczy no nie tak szybko, ale i zginął wraz niestety ze swoim potomstwem. Także Bóg niekiedy po prostu zabiera fizycznie. Nie? I Saula zabrał im fizycznie. No potem tam mamy dwóch dobrych królów, choć mówię, jeden zgupiał na stare lata, czyli Dawid i Salomon. I tu w miarę lud rośnie, państwo rośnie, dobrobyt rośnie, życie duchowe rośnie. No, ale koniec Salomona jest słaby i przychodzi jego syn do władzy. Powiem wam tak prywatnie, skrajny jełop. Proszę.
Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział od 4 wersetu. Ojciec Twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz Ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę Twojego Ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy Ci służyli.
Poczekajcie. No widzimy pierwsze spotkanie tego króla z ludem i petycja od ludu, czyli widzicie, że to We the People to w Izraelu funkcjonowało. Tu Izraelici mówią mu swoje żądania. Chcą, żeby na innych prawach było to jego królestwo. Bo ten stary, no to się złajdaczył na koniec i był już złym władcą. Tu Żydzi opisują, jak ich ciemiężył stary Salomon. No, co mówi ten dureń?
A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł.
No miał jeszcze na tyle w tym pustym łbie oleju, że nie powiedział od razu, stwierdził, poradzę się. No i najpierw się radzi rzeczywiście mądrych ludzi, czyli tych, którzy służyli jego ojcu, starszyzny króla Saula. Mówi, no tu Żydzi z taką petycją przyszli, co mam zrobić, proszę.
Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, od 6 wersetu. Wtedy król Rehabeam zasięgnął radę starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy
poszedł
w nim wyrośli.
Poszedł do Rachonia, jego żony, nie? Do telewizji tej, wiecie, która tam z 10 tytułów miała, jak to właśnie zwycięstwo nad Niemcamiśmy odnieśli. Nad rozsądkiem toście odnieśli. Ale Niemcom nic do tego. Zobaczcie, to nawet ich wzorowe Węgry przyjmują tę pożyczkę. No bo głupi by nie wziął na takich warunkach. Nie? Ile jest teraz kredyt hipoteczny? Kto się starał, coś wie. Z 5%? 6 albo 7. A na ile jest ta pożyczka? Na połowę tego. I oni mówią, że zdrada, Niemcy chcą nam okraść, dając tanią pożyczkę. I to nie Niemcy, tylko Unia, no ale to jest głupie, nie to tam szkoda gadać. No i on idzie do tych rachoniów swoich i co oni mu radzą? Zobaczcie, proszę.
Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, od 9 wersetu. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami.
No tak, to jest rada młodszych. No a teraz przeczytajmy, jakie owoce tej rady nastąpiły. Bo to nie ma tak, że nie ma owocu. Co król zrobi, to będzie albo dobrze, albo źle. No i zobaczmy, jak tu ta rada rachoniów temu rachoniowi się przydała.
Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, od 16 wersetu. Gdy wtedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów.
Powiedzieli tak bardzo miło, mamy cię w dupie, nie? I poszli do domu. I on został z jednym plemieniem, no tam jeszcze drugie, nie? Ale większość plemion sobie poszła i Izrael został rozdzielony. No to on mówi, oż to ja teraz wyślę na nich hordy swoich z Rymu i z bujów. No i co wyszło? Zobaczcie.
Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Wtedy król Rehabeam wyprawił Adonirama, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyźnianymi, lecz cały Izrael zatłukł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehabeam wsiadł śpiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalem. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dziś dzień.
No dzisiaj to się zmieniło, ale to było napisane dawno, dawno temu. Próbował siłą, no to nastąpił bunt, rewolta, czyli mamy rozdwojenie, mamy kompletne zmarnowanie dorobku przodków i mamy zamieszki na ulicach, zabijają się nawzajem Żydzi. W wyniku, zobaczcie, głupiej decyzji Jełopa, nie? Także tak się skończyło panowanie nad Izraelem domu Dawida, nie? Bo to był jego wnuk. Przenieśmy się teraz do Nowego Testamentu, bo już wiemy, że Jezus, ogólnie Bóg, nie lubi królów, nie lubi takiego samodzierżawia, które zresztą jest ideałem władzy prawosławnej. Tam jest car i Bóg to jedno. Nie? Car jest wcieleniem Boga, tak można w uproszczeniu powiedzieć. I tam gospodin chrani cara, to w rzeczywistości Boga nie widać, a cara to widać i on jest Bogiem. I to ikony z Putinem dzisiaj są w Rosji. Katolicyzm, no to tak, wiecie, ma papieża, czyli swojego króla, stąd tak trochę nie chce, żeby za bardzo wysoko podnosić, bo prawosławni od razu się ustawili. My będziemy po naszych plecach, król będzie wsiadał na tego woła swojego, nie, no ale my będziemy najbliżej króla, będziemy mieli osobisty kontakt, osobistą relację, nie, jego, że tak powiem, na naszych karkach, jeszcze może pod dupie knutem przywali, co niektóremu, jak nie wyprostuje się dobrze, żeby wsiąść na tam woła czy konia. W katolicyzmie no to już jest postęp, bo już jest dwa ośrodki władzy i tam troszkę się naciągają, przenikają, niekiedy wojny nawet robią, no ale w protestantyzmie no to jest władza narodu. Nie? To już wcześniej omówiłem. I ateiści, słuchając tego, mówią, ty, no to my chcemy protestantyzmu. My chcemy tego, co właśnie w krajach protestanckich wymyślili. Nie? No ale zobaczmy, jak teraz to osiągnąć. No bo mamy złego króla, powiedzmy, złego premiera, złego prezydenta, ministra, tam nie wiem, burmistrza. Tam wpisz właściwe. Nie? Znamy zasadę, że Bóg nie chce takiej władzy. No, w liście do Koryntian mamy wręcz nakaz, że nie wolno pozwalać złej władzy nad sobą panować i dominować. Zobaczmy to. Drugi Koryntian, 11 rozdział.
Drugi list do Koryntian, 11 rozdział od 19 wersetu. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
Tak. Zobaczcie, że to jest napomnienie dla chrześcijan, że oni absolutnie nie powinni znosić dominacji złodziei, alfonsów, zdrajców, głupców, uzurpatorów, nie? Że to jest złe. To jest złe. Ale od tego momentu, że wiemy, że coś jest złe, do tego, jak mamy zareagować, to jest jeszcze trochę drogi. Rozumiecie, nie? Żeby to wzmocnić, no to zobaczmy jeszcze w innym miejscu, pierwszego listu do Koryntian, w liście do Galacjan, jak Bóg nienawidzi takiej dyktatorskiej władzy ludzi, którzy innych czynią niewolnikami, zastraszają ich, wyzyskują, kopią w dupę, no to co tam było w drugim do Koryntian opisane.
Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 23 werset. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
I dalej, Galacjan.
List do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Bóg nie chce, aby chrześcijanin żył pod jarzmem niewoli. Bóg nie chce, z poprzedniego tekstu, aby chrześcijanin był niewolnikiem kogokolwiek. Żadnej władzy świeckiej, religijnej, nie wiem, sportowej, kinowej czy jakiejkolwiek innej. Nie? Dał nam Bóg wolność w Chrystusie. I my tej wolności mamy chronić. No i teraz jak? I tu no jest pytanie, co? Na barykady? Rewolucja? To zwykle z tego nic dobrego nigdy nie wyrosło. I w krajach protestanckich, zobaczcie, te zmiany władzy, one rzadko idą przez rewolucję. W katolickiej Francji A mamy rewolucję. A zaraz obok, za kanałem angielskim, francuskim albo La Manche, to jak tam se nazwiesz, no to była powolna zmiana władzy. Oczywiście było tam, no i Cromwell tam musiał zadziałać trochę i tak dalej, ale ogólnie to nie była ta skala, co we Francji. Nie? Czyli w krajach katolickich to jest gwałtownie, nie? To władza naciąga, naciąga tę gumę, guma pęka i puu, nie ma władzy. Nie? To tak tego i nowa dyktatura, i to mury, pamiętacie. Nie, no mur rozwalony, patrzymy, a co? Co u nogi? No kula znowu, łańcuch jest. Nie? Bardzo tu Kaczmarski dobrze pokazał, że człowiek jest w niewoli grzechu. I dopóki z tego się nie wyzwoli, to żadna rewolucja nie pomoże. Bo przyjdą nowe gnidy i znowu wprowadzą kolejną dyktaturę. I znowu trzeba będzie kolejną rewolucję i to w kółko. Nie? Tylko te pieredyszki będą. A w państwach protestanckich umieją to zrobić inaczej. I tu pewien wzorzec jest w kontekście niewolnictwa. Nie? Bo niewolnictwo no, to było takie największe, można zaprzeczenie tej wolności, którą mamy w Chrystusie. Nie? Bo człowiek jest tak jak krowa. Jest, ma właściciela. Nie? Może mu powiedzieć, ma robić i tak dalej. Nie? Tu ma jechać. Ma wszystkie rozkazy człowieka. Jest niewolnikiem. No i zobaczcie, jak apostoł Paweł, żyjąc, pamiętajcie, że to jest napisane pod cesarzem, a tam donosicieli, tak jak dzisiaj zawsze trochę służbowych nas ogląda i polecą do prokuratury z tym, co ja tu kiedyś to, wiecie, już fejka, to trzeba było na markiecie zapisywać i pójść i dopiero przepisać, a oni to se nagrywają, te moje kawałki, do prokuratury lecą, a później mi każą płacić za przepisywanie tego. I to ciężkie pieniądze. Na moim poprzednim procesie to 20 parę tysięcy za przepisanie fragmentów moich kazań musiałem zapłacić, nie? W państwie Kaczora, tego Kaczyńskiego. Nie? Ale w państwie Donalda mi nie zwrócili jeszcze tych pieniędzy. Także widzimy, że jest lepiej, ale nie za bardzo. Ale wróćmy do tego, jaką technikę zastosowali. Czy apostoł Paweł przedstawia chrześcijanom sprzeciwu wobec bezbożnej władzy czy bezbożnej instytucji niewolnictwa, jak mają się z tego wyzwolić? Nie? I mówię, nie może powiedzieć wprost, niewolnictwo jest złe i tak dalej, no bo to by skończył jak tam, nie wiem, jakiś przywódca rzymskich niewolników, powstanie Spartakusa czy inne i tak dalej. Także chrześcijanie nie tak, a jak?
Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział od 21 wersetu. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
No, pierwszy nakaz. Jaki tu widzicie? Mamy złą władzę. Mamy zły system. Mamy jakiegoś, powiedzmy, jełopa, zdrajcę. Wpisz co najgorsze u władzy. Czego nie wolno nam robić? Jaki jest pierwszy nakaz tutaj? Słucham? Nie martw się. Nie martw się. Nie? Czyli nie możesz pozwolić, żeby zła władza, zdrajca, głupek, jełop, zepsuł ci krew. Żebyś ty zaczął być nieszczęśliwy. Dlatego, że w Belwederze czy gdzie indziej są głupki, zdrajcy, sprzedawczyki i tak dalej. Nie martw się tym. Nie trap się tym. Nie zadręczaj się tym. Cały czas Jezus jest twoim królem. Jezus jest twoim panem. Z tego się ciesz. Z tego korzystaj. I to innym mów. To innym mów. A nie pogrążaj się w żółci narzekania na władzę państwową czy na system, jaki by on nie był. To pamiętaj, bo to przeoczają ludzie. Czyli pierwsza rzecz to nie daj się zatruć wewnętrznie zdrajcom, głupkom, bezbożnikom i swojskie, dopowiem, jełopom. Nie? I to jest, jak pierwsze, to znaczy, że najważniejsze. Nie? Ale zobaczcie, tu jest druga możliwość. To już nie jest jako nakaz, taki ostry. Tu jest tak to, jeśli, nie? I raczej, nie? Czyli to jest, pojawi się okazja. Pojawi się okazja, żeby zmienić system. Żebyś stał się wolny z niewolnika. O nie, ja powołany jako niewolnik, to już ja będę wycieraczką do końca życia. Tak tu macie? Nie jest to ostre. Ale wskazanie jest jednoznaczne. Skorzystaj z tego. Zmień system. Dąż do tego. Przypominam, że to jest napisane. Gdyby napisał to, co ja dodałem, dąż do tego, no to już mógłby zapłacić za wzywanie do rebelii. Ale ewidentnie każdy, kto przeczyta te słowa, to mądrej głowie już dwie słowie. Jeśli pojawi się okazja, no to teraz kiedy się okazje pojawiają? Na dobrą zmianę. Czyli kiedy Bóg daje błogosławieństwo? No tu mógłbym następne kazanie, ale już nie pora, nie? No oczywiste jest. Kiedy człowiek, czy rodzina, czy kościół, czy społeczeństwo, naród żyją pobożnie, nie? Bo to w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, już nie będziemy tego czytać, bo wielokrotnie to przypominam, że Bóg dał granice i czas narodom, żeby szukały Boga. Czyli jeśli szukasz Boga, jeśli naród szuka Boga, to Bóg da tę okazję. A co ma zrobić wtedy naród? Skorzystać z tych okazji. Czyli my, prowadząc oddane chrześcijańskie życie i doprowadzając do tego, żeby każdy Polak, bo to jest misja dana przez Jezusa, usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu, to my przybliżamy tę okazję dla Polski, żeby zmienić system rządu jełopów, alfonsów, złodziei, naka i tak i zdrajców jeszcze. Bo jeśli w tę stronę nie pójdziemy, ty i ja, zobacz, że to dziś już ty możesz zrobić. Dzisiaj możesz otworzyć drzwi Jezusowi. Dzisiaj możesz zacząć inwestować w budowanie chrześcijańskiego życia. Dzisiaj możesz, tak jak pokazywałem Halina, ledwo żywa, ale jeszcze do ponad 100 tysięcy ludzi dotarła z przesłaniem o wolności w Chrystusie. To jeszcze możesz dziś zrobić. I tak się zmieniły wszystkie kraje protestanckie. Nie ma innego patentu. To przez one by one, jeden po drugim. Jeszcze jednego, i jeszcze jednego. Aż nagle osiągniemy masę krytyczną. I wtedy to się zacznie. Nie? Zmiana systemu. Naprawdę. A tak ona się dzieje na żarty. My idziemy do urn, my wybieramy, a potem wesoły oberek. I nic tu się nie da zrobić. Pamiętacie w tym, którym tam 19 południku? Michnik tam mówi chyba, nie? Takim kaczym głosem. To jest Polska! Gdzieś tam jąka jakoś, to już nie będę. Tu się nic nie da zrobić. Tu ani źle nie będzie tak do końca. O, dobrze, zapomnij. Nie? Tak mniej więcej, nie? No nie! My musimy zmienić ten naród. I żeby się trafiła okazja zmienić ten naród, to nie pójdziemy na barykady. Nie pójdziemy jedną czy drugą manifestację zrobić. Ale musimy uświadamiać ludzi, jednego po drugim. I jak się, i tu socjologowie mówią, 3%. To jest nasz cel. 2-3% uświadomionych ludzi zmienia system. I tak się zmienił każdy kraj. Tak się zmieniły Stany Zjednoczone. I tak dalej, i tak dalej. Czyli nie rewolucją, nie buntem. Ale jeśli pojawi się okazja, korzystajmy z niej. A żeby się okazja pojawiła, to musimy wykonać robotę. I pamiętacie, wszystkie nasze powstania, no to jaka była tam. My z synowcem, szlachta, my na przedzie, jeszcze se szkaplerzyk jak zagłoba maryjny tu przykleim. Najgłupsza to była ta konfederacja, jakąś tam nazywała, ta z Puławskim. Jak? Barska, nie? To już takie, chociaż byli jeszcze głupsi. To jeszcze w Krakowie było takie powstanie, co przeciwko Austriakom. Tam jedna salwa wystarczyła, wszystko towarzystwo spieprzyło. Oni z Maryją na flagach, idziemy i nie ma mocnego na nas. Maryja nas prowadzi. No, rozwinąć szereg, cel, pal, koniec powstania. Nie? No to najbardziej i łopskie było. Konfederacja tambarska mniej więcej podobnie. No i szlachta stwierdziła, nie, no tą drogą to my wykrwawimy naród, wymordują nas, wydziedziczą, na Sybir wywiozą i będziemy budować mosty gdzieś w Azji Środkowej, czy tam badać tajgę i różne inne takie rzeczy robić. Nie? No i stwierdzili, to trzeba inaczej. I co wymyślili? 150 lat temu, zobaczcie, trzeba uświadomić naród. To nasza szlachta, nawet nie protestancka. Chociaż protestanci też tam byli, w czołówce. Ale patriotyczna szlachta, musimy uświadomić naród. To jest nasze zadanie przed Bogiem. My mamy trochę więcej oleju w głowie, w świecieśmy byli, trochę pieniędzy, nie jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi. To na nas spoczywa odpowiedzialność. Uświadomić naród. Kilkadziesiąt lat to trwało, przyznacie. Ale potem cesarze wzięli się za łby i nagle powstała tu próżnia. Przecież nie Polacy wywalczyli tę próżnię. Pojawiła się możliwość od Boga dana. I nasi w to weszli. Nie pomyśleli, że to trzeba zrobić na wzór zachodni protestanckie państwo. Zrobili sobie kolejną tam ochlokrację jakąś, nie? No jak się skończyło, no to wiemy. Ale mamy w historii taki moment, że pójście do masowego uświadamiania ludu o prawdzie, o tym, kim jesteś. Bo chłop pańszczyźniany myślał, że on jest, to więcej wart ma jego krowa niż jego żona. No to było jego myślenie. Bardziej się troszczył na pewno o szkapę albo no tam żonę, to tam jakąś, nie? To był poziom jego myślenia. A to kto ty jesteś? Polak? Nie. Ja tutejcy. To jeszcze dzisiaj na Podlasiu, jakbyś poszedł na wieś, nie? Paweł, to jakbyś zapytał, a ty to jesteś Polak czy Ruski? Nie. Ja tutejcy. No to jest stamtąd. Nie, bo ty jesteś z Kurpiów. Ja byłem. Tam przy Hajnówce. To tam spokojnie takie wsie jeszcze dzisiaj znajdziesz. Sami tutejsi. Tam w ogóle nie zrozumiesz nawet, co oni mówią. Nie? A to chyba potwierdzisz. No. Ale to tak była kiedyś cała Polska. Nie? Szczególnie pod ruskim zaborem. I zobaczcie, to się udało zmienić. Bez Facebooka, bez internetu i tak dalej. Noż to nam się nie uda? To jest oczywiste. Bóg tego chce. Bóg nie lubi królów. Bóg chce wolności dla człowieka indywidualnie z grzechu i wolności od niewoli ludzkiej. Pokazywałem wielokrotnie. I zobaczmy do psalmu drugiego. Rzeczywiście mogą być głupie narody. Przeczytajmy sam początek tego psalmu.
Księga psalmów, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęca zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta.
Mogą być głupie narody. Mogą być głupi królowie, bezbożni i tak dalej. Nie? I co robi Bóg z nimi? Następny werset.
Księga Psalmów, drugi rozdział od czwartego wersetu. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej.
Zachęcam do lektury całego psalmu, ale zobaczcie. Bóg z nieba się z tych głupków śmieje. Nie? Pierwsze przykazanie, jak mamy zdrajców, głupków, zły system, nie daj zatruć sobie krwi. Bóg się z nich śmieje, ty się też śmiej. Nie? Jak ktoś nie wie, jak to zrobić, zapraszam na film Pojedynek. Tam właśnie pokazuję, wiecie, nie ma żadnej nadziei. To już jest, to jest Rosja, to jest komunizm, to już nie ma państwa. A zobaczcie, nasza elita, to ta właśnie, która wykorzystała tę szansę, że tu się pojawiła próżnia, żeby zdobyć wolność dla narodu, no to tam jest wzór, jak można się z każdego satrapy, z każdej bezbożnej władzy śmiać. Zapraszam na ten film, może na dzisiaj jeszcze pójść. Ale zobaczmy końcówkę tego psalmu. Tu już grupa muzyczna się zbiera. Będziemy chwalić Boga i budować w sobie radość. Wspólny śpiew to buduje w nas radość. No ale zobaczmy końcówkę tego psalmu. Bo Bóg nie tylko się z nich śmieje, ale daje szansę. Daje szansę Nawrockiemu, Trumpowi, trudno sobie, Putinowi nawet. Zobaczcie.
Księga Psalmów, drugi rozdział, od 10 wersetu. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd. Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Amen. Nawet dla tych najgorszych złaków jest szansa. Jezus stoi u drzwi i kołacze do każdego, tak jak mówiłem. I daje im wezwanie, przestrogę. Służcie Bogu z bojaźnią. I to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć szczęście. Zobaczcie. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Także żadne powstania, żadne bunty, żadne ruchawki, żadne jakieś tam zatrucia krwi, wiecie, złorzeczenia. Zapraszam już wszystkich, którzy ufają Bogu, żeby to szczęście wyrazili w wspólnym śpiewaniu. Żadnego narzekania, żadnego złorzeczenia, żadnego jadu w swoich sercach. My po pierwsze ufamy Bogu. My się cieszymy. I my tą radością i nadzieją zarażamy innych i tak zmienimy Polskę. Alleluja! Tym razem naprawdę.
No to zacznijmy od piosenki Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Nie szczycę się mądrością, Panie.
Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.
Teraz zaśpiewajmy Jezusowi, że jest królem. Jedynym prawdziwym. Król królów, Pan panów, jest Książę Pokoju. Zaśpiewajmy jeszcze dwie piosenki. Teraz Wielkie i Dziwne są dzieła Twoje, a później jeszcze Bóg Potężny króluje. Wielkie i Dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Jeszcze na koniec śpiewania zaśpiewajmy Bóg Potężny króluje, Jemu chwała i cześć.
Boży króluje, Jemu chwała i cześć.
Nasz Pan, On potężny jest,
jak grom Jego kroki, błyskawicą Jego pieśń.
Nasz Pan, On potężny jest,
Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd.
Nasz Pan, On potężny jest,
On przemówił w ciemności i stworzył ten świat.
Nasz Pan, On potężny jest,
On osąd i karę wylał na Sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest, wśród chwał na niebiosach ma tron, nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło Cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim, jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego Kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.